Jest nam miło powitać w naszym studiu radiowym księdza Bogumiła Kempę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
To oficjał sądu biskupiego w Kaliszu, inaczej wikariusz sądowy. Już od tego można by zacząć, żeby wytłumaczyć ten tytuł, ale spotykamy się po to, aby powiedzieć właśnie o pracy sądu biskupiego, żeby powiedzieć o tym, co jest dzisiaj też przedmiotem wielu dyskusji, rozważań, ale często brakuje wiedzy, pewnych określeń fachowych, precyzyjnych. Ktoś, kto kieruje sądem biskupim w naszej diecezji, z pewnością dopowie nam wiele, do tej dyskusji dołoży. Księże Bogusiu, witamy serdecznie i właśnie prosimy, aby nam powiedzieć w ogóle o sądzie. Co to za instytucja? Można by powiedzieć w Kościele sąd?
No właśnie, to czasem budzi pewne wątpliwości i pytania, ale rzeczywiście tak jest. Biskup diecezjalny posiada władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą w Kościele. Władzę ustawodawczą posiada tylko on, nikt inny. Władzę wykonawczą biskup może delegować poszczególnym kapłanom, których nazywamy wikariuszami generalnymi lub wikariuszami biskupimi. Natomiast władza sądownicza jest sprawowana bezpośrednio przez samego biskupa, bądź też w jego imieniu. Dlatego biskup ma prawo mianować swojego wikariusza sądowego do wykonywania tej władzy. Przy czym, o ile od decyzji wikariusza generalnego bądź biskupiego można się odwołać do biskupa diecezjalnego, tak od decyzji wikariusza sądowego tego odwołania nie ma. Dlatego, że decyzja wikariusza sądowego jest tak naprawdę decyzją biskupa diecezjalnego. I jeszcze, co ważne, kiedy następuje wakat stolicy biskupiej, czyli ksiądz biskup umiera bądź też nie może sprawować swojej funkcji w jakikolwiek sposób, to władza wikariusza generalnego i biskupiego ustaje, natomiast władza wikariusza sądowego trwa. Także kiedy przychodzi nowy biskup, jeśli chce, powołuje nowego wikariusza sądowego bądź też zatwierdza go. Natomiast nie może w żaden sposób unieważniać tych wszystkich decyzji, które w czasie wakatu zostały podjęte.
Tak sobie myślę, ksiądz przyszedł chyba tutaj do studia, żeby poprosić o modlitwę, bo to niezwykle odpowiedzialna posługa, to co zostało powierzone księdza pieczy. No, te określenia tutaj trochę powodują ciarki na plecach.
Tak, no na pewno to trochę jest przytłaczające i przede wszystkim ta świadomość, ale ja myślę, że pod tymi wszystkimi pojęciami kryje się jednak troska Kościoła o prawdę, troska Kościoła o sakramenty, troska Kościoła o człowieka. Tak naprawdę o to chodzi.
Powiedzmy jeszcze o tym, jak ten sąd biskupi w naszej diecezji zaczął funkcjonować, bo wiemy, że w takim wymiarze samodzielności ta historia nie jest długa. Byliśmy w takim okresie przejściowym, bo od samego początku sprawy w ramach diecezji one się pojawiają i musi być jakiś pomysł na rozwiązywanie tych spraw. Jak to wyglądało po 1992 roku w przypadku powołania do istnienia diecezji kaliskiej?
Kiedy powstała diecezja kaliska w 1992 roku, nie został automatycznie erygowany sąd kościelny, sąd biskupi, z bardzo takiej właściwie błahej przyczyny. Otóż nie było ludzi odpowiednio przygotowanych, którzy mogliby tę pracę sądową podjąć. W międzyczasie ksiądz biskup Stanisław Napierała wysyłał poszczególnych księży na studia specjalistyczne, czyli można by powiedzieć przygotowywał kadrę do erygowania tego sądu. Trwało to bardzo długo, ponieważ wymagania prawodawcy w kodeksie prawa kanonicznego, jeśli chodzi o erygowanie sądu i o jego pracowników, są bardzo takie misterne, to znaczy nie może być ksiądz, który nie ukończył specjalistycznych studiów, pracownikiem sądu. I w momencie, kiedy pojawiła się wystarczająca ilość osób, na początku obecnej dekady ksiądz biskup Stanisław Napierała ostatecznie podjął decyzję o erygowaniu sądu biskupiego w Kaliszu. Pierwszym wikariuszem sądowym został ksiądz prałat Zbigniew Cieślak, został powołany notariusz, zostali powołani sędziowie, został powołany obrońca węzła małżeńskiego, promotor sprawiedliwości, zostali powołani sędziowie audytorzy, powstał sekretariat sądu, a więc cała instytucja sądowa, można by powiedzieć językiem świeckim, machina, ruszyła. I od tego momentu wszelkie sprawy sporne z terenu diecezji kaliskiej są rozpatrywane w naszym sądzie, a wcześniej takim sądem dla diecezji był Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu.
Można powiedzieć, że to jest pierwsza instancja dla rozstrzygania spraw, bo musi być coś takiego jak druga, prawda, i jeszcze inne.
I kolejne, właśnie. Bo są zasady, którymi kieruje się wymiar sprawiedliwości, także ten cywilny, to są zasady pochodzące ze starożytności, z prawa rzymskiego. Ja nie będę tych zasad tutaj przytaczał, ale wiadomo jest sprawą, że żeby osiągnąć pewność w sprawach sądowych, są one wieloinstancyjne. I tak jak w prawie cywilnym mamy do czynienia z instancjami sądowymi, tak jest i w sądach kościelnych. Pierwszą instancją jest zawsze sąd biskupi, dla diecezji drugą instancją jest sąd metropolitalny. No tu by trzeba wyjaśnić, jak jest cała administracja kościelna zbudowana, ale nie będziemy już w to wnikać.
Należymy do metropolii poznańskiej.
Tak. I ten sąd jest naszą drugą instancją. No a trzecią instancją oczywiście w sprawach małżeńskich jest rota rzymska i kolejną, bo właśnie rota jest takim sądem wieloinstancyjnym, że tak powiem, więc może być trzecią, czwartą, piątą, w zależności od sprawy, w zależności od tego, czy ktoś się odwołuje. No i oczywiście jest jeszcze sygnatura apostolska, czyli ten najwyższy sąd kościelny, który jednak bardziej zajmuje się sądownictwem kościelnym w sensie formalnym, ale oczywiście również w jakichś określonych sytuacjach można się do sygnatury apostolskiej odnieść.
Ja myślę, że to, co nam ksiądz tutaj mówi, jest bardzo ciekawe. Wrócił na moment jeszcze do tej struktury sądu i do tego, co już usłyszeliśmy. Czy to są sami księża, czy tam pracują tylko kapłani w sądzie biskupim?
To w zależności od funkcji. Są takie urzędy, które mogą być powierzone tylko osobom duchownym lub świeckim, ale pod określonymi warunkami. Natomiast są urzędy, które powierza się także osobom świeckim. W naszym sądzie właściwie zatrudnieni są sami księża poza sekretariatem, gdzie pracuje osoba świecka. No, jest nas dużo osób duchownych. Wiadomo, że jeżeli jest duży sąd, to jest więcej tych ludzi świeckich. Świeccy mogą być audytorami, czyli przesłuchującymi.
No i biegli, prawda? Też
tak, oczywiście, biegłymi. Tylko biegłych powołuje się. Są biegli zatwierdzeni na stałe, z których opinii korzysta sąd, ale też są powoływani biegli do konkretnych spraw, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy w danej dziedzinie, akurat która jest nam potrzebna, w określonej sprawie biegły, który jest zatwierdzony na stałe, wyda właściwą opinię i zadowalającą sąd opinię, czy opinię rozstrzygającą, bo często tak jest, że opinia biegłego może rozstrzygnąć o sprawie. To jest podobnie jak w sądach świeckich. Natomiast zdarza się i wiem, że na przykład w sądzie w Warszawie świeccy pełnią urząd obrońcy węzła małżeńskiego, są audytorami, czyli sędziami przesłuchującymi, pracują w administracji sądowej, w sekretariatach. Jednak ze względu na dość taką znaczącą w sensie duchowym też specyfikę sądu biskupiego, no dobrze, żeby te urzędy były wypełniane przez kapłanów.
Jeszcze raz powtórzę, to jest wiedza niezwykle interesująca, to jest ważne, a niestety bywa pomijane przy tych wspomnianych przeze mnie dyskusjach. Bardzo wielu objawia się jako specjaliści w tej kwestii, a tu no, trzeba to wiedzieć właśnie, czemu to służy. I teraz idziemy dalej, krok dalej. Ksiądz oficjał ma już spore doświadczenie tej pracy w sądzie. Jakie sprawy mogą, jakie trafiają do sądu biskupiego? Nawet nie mówimy, że w Kaliszu, tylko rzecz polega na tym, dla jakich prac ten sąd w ogóle funkcjonuje.
Z samej zasady sąd jest powołany wtedy, kiedy jest spór. I to jest punkt wyjścia jakby w rozumieniu tego, czym jest w ogóle władza sądownicza. No, sąd ma rozsądzić, kto ma rację. I wiemy, że w starożytności już istniały sądy, to byli pretorzy, to byli senatorowie, ludzie zwracali się do nich z różnymi problemami swojego życia i oni rozstrzygali. Oczywiście w międzyczasie to sądownictwo się formalizowało, to znaczy powstawały te pewne zasady dotyczące sprawiedliwych wyroków, w jaki sposób się dowodzi, na kim spoczywa ciężar dowodu i tak dalej. To wszystko się kształtowało przez wieki. I właściwie sądy kościelne z tego czerpią. Zresztą w ogóle prawo jako takie, prawo w Europie jest zbudowane na tym prawie rzymskim, stąd też do tego należałoby się odnieść, ale żeby nie wchodzić w szczegóły, to powiem tyle. Jest spór, dwie osoby się o coś spierają, idą do sądu. Źródłem sądownictwa kościelnego jest właściwie jedno zdanie z listów świętego Pawła, który właśnie zauważa, że chrześcijanie w sprawach wiary, w sprawach, mówiąc ogólnie, kościelnych, spierali się przed tymi sądami świeckimi właśnie. I wtedy on powiada, że nie idźcie do sądów świeckich, tylko sądźcie się w ramach własnej wspólnoty. No i zaczęto zadawać sobie pytanie, kto w takim razie może w ramach wspólnoty kościelnej tę władzę sądowniczą sprawować. No i oczywiście wskazano na biskupa. To później z biegiem czasu formowało się właśnie w to dzisiejsze rozumienie władzy biskupa, w tym władzy sądowniczej, w tym trójpodziale władzy, bardzo klasycznym, które znamy. I właściwie każda sprawa sporna, bo często sąd kościelny jest kojarzony tylko i wyłącznie ze sprawami małżeńskimi. Nie, nie. Każda sprawa sporna może być przedłożona przed sądem kościelnym, dotycząca oczywiście wspólnoty kościoła.
Ale tu dołożymy to właśnie ale. No i to za tym ale jest to spostrzeżenie, że gro spraw, zdecydowana większość, dotyczy właśnie kwestii małżeństwa. Przychodzą ludzie z pewnym problemem. Jak się artykułuje taki problem, który później doprowadza do tej sprawy, która jest uruchamiana i rozstrzygana?
Ja może jeszcze powiem jedno zdanie, dlaczego właśnie tak jest, że sądy kościelne właściwie wyspecjalizowały się w tych sprawach małżeńskich. Otóż bierze się to stąd, że prawodawca daje biskupowi władzę podejmowania pewnych decyzji, także w kwestiach spornych, drogą administracyjną. I nie potrzeba powoływać sądu, trybunału, nie potrzeba wszczynać procesu sądowego. Dzieje się tak dlatego, że żeby ułatwić rozwiązywanie pewnych spraw, a ponieważ biskup ma pełnię władzy w swojej diecezji, może dekretem w sposób administracyjny te sprawy rozwiązać i nie trzeba powoływać sądu. Stąd wiele spraw, które kiedyś leżały jakby w kompetencjach sądów kościelnych, dzisiaj są rozpatrywane właśnie przez biskupów i rozwiązywane na drodze administracyjnej.
Inaczej jest z małżeństwem.
Inaczej jest z małżeństwem, co pokazuje, jak istotne dla Kościoła jest to, czy sakrament małżeństwa został zawarty ważnie, czy też nie. Bo w gruncie rzeczy o to właśnie chodzi. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, jeżeli ksiądz dyrektor pozwoli, na takie zasadnicze rozróżnienie, ponieważ w świadomości takiej potocznej, jak rozmawiam też często z ludźmi, pojawiają się sformułowania rozwód kościelny albo unieważnienie małżeństwa. Otóż ani jedno, ani drugie nie jest w kompetencji sądu kościelnego. My nie możemy, mówiąc słowami Ewangelii, rozłączyć tego, co Bóg złączył.
I to nie jest kwestia nazewnictwa, to jest kwestia pewnego porządku, który próbuje się określić, tak?
Oczywiście, że tak. Dlatego, że nawet papież nie ma takiej władzy, by rozdzielić małżeństwo, by rozłączyć małżeństwo.
Więc... Bo ludzie mówią, jak zwał, tak zwał. Ważne, żeby było to orzeczenie.
Tak, dodają często wiadomo, o co chodzi i się uśmiechają.
Tak, właśnie.
Natomiast dla nas ta istota jest ważna, bo musimy sobie uświadomić, że sądy kościelne mają jako główne swoje zadanie w przypadku małżeństw stać na straży nierozerwalności małżeństwa. I to jest główne zadanie sądu kościelnego. I celem procesu tak naprawdę jest to, by zbadać, czy sakrament został udzielony ważnie, ale w procesie powołany jest obrońca węzła małżeńskiego. Czyli występuje taki człowiek, który broni tego małżeństwa. Jak w każdym procesie jest obrońca, tak samo i tutaj, bo w procesie małżeńskim nie zaskarżamy siebie nawzajem. To jest ważne, bo często ludzie przychodząc do sądu działają przeciwko sobie.
Tak to wygląda też,
tak,
prawda?
Tak to wygląda. Zaskarżane jest małżeństwo. czyli pytamy, czy było one ważnie zawarte, czy nie, więc nie interesuje nas, z czyjej winy się rozpadło. Oczywiście takie pytanie w procesie może się pojawić jako pewna pomoc dla uzyskania pełnego obrazu tego sakramentu, ale generalnie pytanie brzmi, czy małżeństwo zostało zawarte ważnie, a więc mówiąc kolokwialnie, czy w ogóle jest, czy istnieje. Dlatego sąd nie może rozwieść małżeństwa, ani też nie może go unieważnić, bo samo słowo unieważnienie już zakłada, że coś było ważne. I teraz sąd będzie brał to, że tak powiem, na kanwę i rozważa.
Myślę, że ważne jest, aby też dopowiedzieć pewną kwestię o dobru tych osób, które trwają w takim właśnie byciu ze sobą, choć pewno się rozeszli, ale w nich jest to przekonanie, że są związani tym sakramentalnym węzłem, a tak nie jest. Jest taki pewien typ pobożności ludzi, którzy odzywają się, mówią, dawniej tego nie było i było dobrze. Sąd biskup jest po to, żeby zatroszczyć się o dobro tych osób, którym można powiedzieć, że nie są związani sakramentalnym węzłem, i to jest pewna prawda, którą trzeba chyba upowszechnić. To znaczy, to nie jest dociekanie tak jak w świecie się docieka czegoś innego. Tutaj chodzi o pewne dobro, także i duchowe, które musi być rozstrzygnięte takim właśnie działaniem, jakie podejmuje sąd. Myślę, że to jest kwestia delikatna, niezrozumiana też dzisiaj.
Przede wszystkim chodzi o dobro człowieka i o prawo do małżeństwa. My musimy sobie uświadomić jedną rzecz. Małżeństwo pochodzi z prawa naturalnego, więc każdy człowiek ma prawo naturalne do zawarcia małżeństwa. Natomiast małżeństwo sakramentalne jest prawem ludzi ochrzczonych i wynikające oczywiście z niego konsekwencje, prawa i obowiązki. I każdy katolik ma prawo do tego, by zawrzeć sakrament małżeństwa. I to jest bardzo ważne. Oczywiście, zawierając sakrament małżeństwa, musi mieć pełną świadomość, czym ten sakrament jest, jakie są jego cele, jakie są istotne obowiązki małżeńskie. I jakby w tym sensie bardzo często pojawia się pytanie, czy ta świadomość była, czy nie. I też brak tej świadomości może prowadzić do nieważności małżeństwa, ale to są już szczegóły. Natomiast to prawo do małżeństwa istnieje i dlatego, jeżeli go nie było przy jakby tym pierwszym związku...
Nie wolno komuś mawiać, że było.
A mówienie, że kiedyś tego nie było, nie jest to prawdą. Dlatego, że ta instytucja sądu kościelnego i stwierdzenie nieważności małżeństwa jest od początku, tylko proszę pamiętać chociażby historię króla Kazimierza Wielkiego, który wielokrotnie zwracał się do papieża o stwierdzenie nieważności małżeństwa, czy też historię anglikanizmu, kiedy król Anglii prosi o kolejne stwierdzenie nieważności, papież się nie zgadza i tak powstaje Kościół anglikański. Oczywiście upraszczając, bo to w tej chwili w te historyczne rzeczy nie będziemy wchodzić. Ale fakt jest taki, że to było zawsze. Tylko, proszę Państwa, niestety żyjemy w czasach o takiej, a nie innej mentalności. Instytucja rozwodu, tego cywilnego, jest instytucją XIX-wieczną i dzisiaj bardzo popularną. I ta mentalność rozwodowa powoduje, że tak naprawdę coraz więcej jest małżeństw, które albo są nieważnie zawarte, albo które się po prostu rozpadają.
Osobną kwestią jest to, że żyjemy w czasach takiego, a nie innego działania mediów i takiego też i totalnego braku odpowiedzialności za słowo. I powiedzieć rozwód w Kościele, albo co Bóg złączył, sąd kościelny rozdzieli, to właściwie nic nie kosztuje. Nikt nikogo nie pociąga do odpowiedzialności. Brak precyzji w określaniu tego, co dzieje się właśnie w sądzie kościelnym. Pytanie o motywy to już w ogóle jest jakiś kosmos. No właśnie, a o te motywy też chciałbym zapytać. Jak to jest? Czy ci wnoszący sprawę noszą w sobie także to pragnienie w wielu przypadkach, czy jak to wygląda procentowo, że oni są w tym momencie może odgrodzeni od sakramentów? Jak to wygląda, że oni chcieliby właśnie skorzystać z tego dobra, którym jest sakrament małżeństwa, a nie mogą tego uczynić, bo jak na ten stan, to jest niemożliwe.
Większość spraw, które są wnoszone do sądu biskupiego, to właśnie wynikają, i to często się pojawia w skargach pisanych przez tych ludzi, to pragnienie przystępowania do sakramentów świętych. To jest jeden z motywów, ale wydaje mi się najczęstszy. Często jest też tak, że oni już są w nowych związkach cywilnych, czy też żyją bez żadnego związku i pragną tę sprawę uregulować, a też konsekwentnie umożliwić korzystanie z sakramentów świętych. I często to jest bardzo wielkie pragnienie. Ja to dostrzegam i widzę, jaki to jest często ból w tych ludziach, że nie mogą korzystać z sakramentów i dlatego szukają takiej właśnie możliwości, bo proszę Państwa, to, czy małżeństwo było nieważnie zawarte, tak naprawdę to jest kwestia ludzkiego też sumienia. Oni sami siebie pytają, oni to czują po prostu gdzieś w głębi serca. To nie jest dla nich obojętne. Ja mogę to powiedzieć, choć proces jest oczywiście objęty tajemnicą, ale mogę powiedzieć, że są też takie procesy, w których nie ma nowego związku. Osoby żyją samotnie, a jednak wnoszą do sądu kościelnego prośbę o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa, tego pierwszego, mimo że nie mają zamiaru zawierać kolejnego albo po prostu są samotni, ale chcą uregulować jakby to w sensie takim duchowym, chcą mieć taki spokój serca. Bo proszę Państwa, dotykamy tutaj naprawdę wielkich ludzkich tragedii, to też warto sobie uświadomić, że my mówimy tutaj takim językiem prawnym, używamy pewnych określeń, sformułowań, ale często ludzie, którzy do nas przychodzą, są bardzo zwykli, prości ludzie, nie znają tego języka i opisują to swoje małżeństwo. No i z tych opisów wychodzą wielkie ludzkie tragedie, wielkie nieszczęścia, wielkie cierpienie, często niezawinione cierpienie i Kościół nie może być wobec tego obojętny. My nie możemy powiedzieć, mówiąc kolokwialnie, widziały gały, co brały, jak to niektórzy mówią, bo czasem co innego widzą oczy, co innego serce, co innego rozsądek podpowiada i tego nie można generalizować, dlatego sprawy o tym, co się dzieje w sądzie kościelnym, mówi się tak trudno, ponieważ trudno jest generalizować te kwestie. Każde małżeństwo w sądzie kościelnym jest jakby przerabiane oddzielnie. Nad każdym pochylamy się z dużą pieczołowitością. Zresztą wszyscy, którzy do nas przychodzą, czasem się dziwią, na przykład kiedy są przesłuchiwani, że po raz drugi, czy trzeci sąd zadaje to samo pytanie. Także to też nie jest tak, że my sobie to załatwimy w Kościele, nie? Że pójdziemy i sobie załatwimy. To nie jest tak, to jest żmudny proces, często też bardzo bolesny, bo wymaga jakby, ludzie często są lata już po tych rozwodach cywilnych i nagle trzeba do tego wszystkiego wrócić. To jest rozdrapywanie ran, to jest często sięganie naprawdę do takich bardzo głębokich jakichś przeżyć, doświadczeń i trzeba tym ludziom pomóc. To jest działanie pełne miłości, miłosierdzia, ale też i takiej konsekwencji, bo szukamy pewności moralnej, czyli jak naprawdę było. Nie tylko prawda się liczy, liczy się także zmysł wiary. To wszystko musimy brać pod uwagę, żeby orzec, czy małżeństwo było ważnie zawarte, czy nie.
Cały czas stoimy na tej linii, dokładnie. Było małżeństwo, czy jest, albo nigdy nie zaistniało, czyli nie ma. co tutaj jest decydujące, kiedy to małżeństwo istnieje, a kiedy do niego nie dochodzi. To jest ważna, znów niestety prawna kwestia, ale powiedzmy.
Postaram się jak najprościej i jak najkrócej odpowiedzieć na to pytanie. Co jest źródłem małżeństwa, czyli co powoduje, że małżeństwo powstaje? Otóż źródłem każdego małżeństwa, także w prawie naturalnym, niekoniecznie małżeństwa sakramentalnego, jest zgoda na to małżeństwo. Zgoda małżeńska jest źródłem małżeństwa. Ono powstaje poprzez wyrażenie przez mężczyznę i kobietę zgody na jego zawarcie. I będąc źródłem małżeństwa, tak naprawdę wszystko od tej zgody zależy. Jeżeli ta zgoda została dotknięta wadą, jakąkolwiek, a prawo oczywiście wymienia bardzo skrupulatnie i dokładnie, jakie to mogą być wady tej zgody, to może być na przykład jakaś choroba psychiczna, to może być na przykład niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, to może być błąd co do osoby, co do przymiotu osoby, to może być przymus, to może być bojaźń, to może być symulacja małżeństwa, czyli ktoś na zewnątrz wypowiada, że chce zawrzeć małżeństwo, ale nie ma to nic wspólnego z jego wewnętrznym przekonaniem. To są te wady zgody, które mogą powodować, że tej zgody tak naprawdę nie było. Mimo, że była zewnętrzna ceremonia, mimo, że był piękny ślub kościelny z długą suknią, pięknym dywanem i kwiatkami, mimo, że z tego związku narodziły się dzieci.
Może wiele lat żyli ze sobą.
Oczywiście, że tak. To jednak, kiedy wrócimy do tego momentu zawarcia małżeństwa, bądź do tego, co poprzedzało, lub też analizujemy fakty z życia małżeńskiego, które mogą świadczyć o tym, że zgoda jednak jest dotknięta wadą, to małżeństwo jest nieważne. Oczywiście są też przeszkody do zawarcia małżeństwa. Jeśli one zaistniały, również małżeństwo jest nieważne, czyli na przykład nie było odpowiedniego wieku do małżeństwa, czy istniało jakieś pokrewieństwo, czy istniała bigamia, czy też jakaś niemoc płciowa. To wszystko może również powodować nieważność małżeństwa i wreszcie brak formy kanonicznej. W to nie będę wnikał, bo to jest bardzo rzadkie i dotyczy kwestii prawnych związanych z całą celebracją sakramentu małżeństwa. Niemniej jednak również może powodować nieważność i o tym trzeba dla pełności obrazu powiedzieć.
Czasem o sądzie myśli się, że to jest taka instytucja, do której się idzie, żeby o coś walczyć. Ja po tej rozmowie jeszcze bardziej odkrywam, że sąd biskupi to jest taka instytucja, która jest powołana do tego, żeby służyć, że można by powiedzieć tak właśnie trochę na wyrost, że nawet Kościół nie ma prawa wymagać od ludzi, by funkcjonowali w przestrzeni, która jest nieprawdziwa, prawda? Czyli no, to takie powszechne przekonanie niektórych ludzi, że nie, no już tam byli tyle lat ze sobą. Nie, jeśli jest to pytanie i pojawia się jakaś kwestia właśnie, czy zaistniało to małżeństwo, czy nie, to sąd biskupi służy rozstrzygnięciu tej sprawy, czy tak było, czy nie.
Kościół musi dbać o ważność i godziwość sakramentów, wszystkich sakramentów. Sakramentu chrztu musi być odpowiednia materia i forma tego sakramentu, czyli woda, formuła sakramentalna. Eucharystia, musi być odpowiedni chleb, musi być odpowiednie wino, muszą być słowa wypowiadane przez kapłana w czasie Eucharystii, które mają być wypowiedziane starannie, bez żadnej pomyłki. I tak samo jest w małżeństwie. W gruncie rzeczy my oczywiście przyjmujemy tutaj za zadanie powiedzenie, czy ty tam, Panie Boże, jesteś, czy ciebie tam nie ma. A ponieważ, tak jak mówiłem przed chwilą, chrześcijanin ma prawo do sakramentów, ochrzczony człowiek, i w tym do sakramentu małżeństwa, to rzeczywiście sąd kościelny zaczyna jawić się nie jako instytucja zajmująca się rozstrzyganiem kwestii spornej, tylko choć również w sensie prawnym ma to miejsce, ale przede wszystkim w duchu służby, zatroskania o człowieka i o to wszystko, co jest jego naturalnym powołaniem, bo tym jest małżeństwo, prawda? A także życie sakramentalne, to wszystko ma ogromne znaczenie i proszę mi wierzyć, że nie jest to proces łatwy. I często także sędziowie, czyli ludzie odpowiednio przygotowani do wykonywania tych zadań, mają wątpliwości. A proszę pamiętać, że prawodawca, najwyższy prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego powiada, że jeżeli istnieje choćby najmniejsza wątpliwość, należy opowiedzieć się za ważnością małżeństwa. Więc nie jest to tylko jakieś takie rozgrywanie sprawy, tak jak w sądzie cywilnym, że właśnie pojawia się adwokat i jakakolwiek by nie była prawda, to trzeba dążyć do tego, żeby coś udowodnić. Ale też zwracam uwagę na to jeszcze raz, że tu nie chodzi o udowadnianie winy, dlatego że jest to sprawa bardzo złożona i sąd cywilny przy rozwodzie orzeka winę, bądź jej nie orzeka. Często strony nie orzekają o winie w rozwodzie cywilnym, żeby sprawę rozwodu po prostu uprościć. Natomiast w sądzie kościelnym my nie pytamy o winę jednej czy drugiej strony. Oczywiście orzekamy o tym, że małżeństwo jest nieważne po stronie tej czy tej, bo musimy określić w takim razie, skąd było to źródło nieważności małżeństwa, ale nie pytamy się o winę w sensie takim ścisłym, że ktoś jest winny rozpadu małżeństwa, bo tak naprawdę chyba ta wina, obiektywnie rzecz biorąc, nie jest jednostronna nigdy. Ona ma zawsze swoje podłoże w jednej i drugiej stronie.
I to znów, to jest raczej też tylko statystyka, ale powiedzmy, rozstrzygnięcia są i takie, czyli to nie jest tak, że jak się idzie do sądu biskupiego, no to załatwię i koniec, za wszelką cenę. Nie, po prostu docieka się prawdy na ten tak bardzo ważny i delikatny temat.
Tak, oczywiście i proszę pamiętać o tym, że nie można przychodzić do sądu kościelnego z założeniem, że ja teraz przychodzę i sąd kościelny ma mi załatwić rozwód kościelny. To jest takie bardzo częste przekonanie i no, ludzie, którzy wnoszą te sprawy do sądu kościelnego, często tak myślą. My w czasie rozmów wstępnych, które przeprowadzamy, jasno stawiamy sprawę. Nie możemy panu powiedzieć, czy pani, że sprawa zakończy się tak, jak pani chce. My szukamy prawdy i tłumaczymy, że ta prawda jest potrzebna zarówno pani, jak i panu, ale jeśli małżeństwo jest ważnie zawarte, no to my niestety nie możemy nic innego powiedzieć. I biorąc pod uwagę chociażby procesy, które są przeprowadzane w naszym sądzie, no to mówiąc o statystykach, to tak jest no mniej więcej pół na pół na korzyść nieważności, no bo też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś już zwraca się do sądu kościelnego i ma to poczucie, że zawarł małżeństwo nieważnie, no to rzeczywiście coś w tym musi być i dlatego przychodzi. Ale nie jest powiedziane, że rzeczywiście tak jest, że taka jest prawda.